Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. U nas niezwykle aktualny i ważny temat dla rodziców, dla dzieci, dla nas wszystkich, bo jak słyszymy, jeszcze w lipcu do Sejmu mają trafić przepisy, które umożliwią dyrektorom szkół wprowadzenie zakazu używania przez uczniów telefonów komórkowych w szkołach. Mają zacząć obowiązywać w trakcie roku szkolnego 2025-2026. Z monitoringu aktywności dzieci i młodzieży w internecie wynika, że dziennie młodzi spędzają w internecie 4 godziny i 30 minut. To jest sporo, żeby nie powiedzieć dużo. A naszym gościem jest dziś, tak jak zapowiadałem, psychoterapeuta uzależnień, pan Daniel Dziewic z Młodzieżowego Ośrodka Terapii Reset, no właśnie specjalizującego się w detoksie od technologii cyfrowych. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy cieszy pana taki komunikat, który mówi wprost, że ma być wprowadzony taki przepis, który pozwoli dyrektorom na zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych?
Bardzo. Cieszy mnie jako terapeutę uzależnień, cieszy mnie też jako rodzica, ponieważ moja córka chodzi do 5 klasy, do takiej szkoły, gdzie jest totalny freestyle, czyli każdy sobie po swojemu i generalnie scrollowanie zaczyna się, czyli używanie smartfona podczas lekcji już w 4 klasach. Nauczyciele udają, że dzieci tego nie robią albo nie chcą tego zauważać, żeby nie dochodziło do jakichś napięć, ale niestety takie są fakty, że w ponad połowie polskich szkół to jest takie dowolne niesłychanie i ci dyrektorzy są pod presją.
Takie luźne przyzwolenie, prawda? Bo to tak właściwie trzeba to powiedzieć, że to jest coś, co my wiemy, że lepiej nie robić, tego nie używać, ale jednak ktoś na to patrzy, jak to się czasem mówiło, przez palce.
No patrzy przez palce, to jest trochę jak czasami kto robiliśmy coś za plecami kolegi, nie wiem, wysyłając jakieś liściki, ale niestety scrollowanie jest niesłychanie uzależniające, jest toksyczne, rozpraszające, nie pozwala się skupić, zapamiętywać, dzieci są rozkojarzone, nieskupione, w związku z tym uważam, że jest to fenomenalna decyzja, na którą wydaje się, że lwia część rodziców w Polsce czekała na takie właśnie procedowanie, takiej właśnie ustawy o takiej treści.
Długo na to też czekaliśmy, bo przecież no, świat cyfrowy to nie jest coś, co się stało miesiąc czy nawet rok temu, ale zastanawiam się, czy pan potrafi sobie wyobrazić, jaka może być skuteczność takiego zakazu, no bo wiemy też, że młodzi ludzie, i to nie jest żaden zarzut, są sprytni, są, potrafią kombinować, jeśli gdzieś się coś blokuje, no to znajdą obejście, tylko czy to przyniesie wtedy pożądane rezultaty, takie
proszę
właśnie.
Proszę pana, na ten moment pojawiły się też takie badania, do których młodzi się też przyznają, że tam, gdzie nie ma żadnych ograniczeń w szkołach, to korzystanie z internetu jest mniej więcej na poziomie 2 godzin w czasie lekcji. Mhm. Dwie godziny w internecie.
No to w ciągu takiego 6-godzinnego, 7-godzinnego dnia szkoły, tak?
Tak,
no to
w ogóle mija się z celem, no to później się to kończy wydatkowaniem pieniędzy na korepetycje, no bo ta nauka jest nieefektywna, a treści, które są w smartfonie są tak atrakcyjne, że rzeczywiście są niesłychanie kuszące i te statystyki ciągle rosną, bo tak jak pan wspomniał, to nie jest temat świeży, nowy sprzed roku czy przed 2 lat, tylko on narasta. Dzisiaj, jeżeli mówimy o 4,5 godziny korzystania dziennie, no to ja w swojej praktyce mam do czynienia z osobami, które korzystają 8, 12 i więcej, czyli wpadają w takie cyfrowe ciągi, nie potrafiąc się od tego zupełnie oderwać. Więc te statystyki z roku na rok rosły. To nie jest tak, że od razu wyszła nam średnia 4,5 godziny.
Tak, i to jest przerażające, bo te liczby, o których pan mówił, te 8 godzin w ciągłym jakby przeglądaniu czegokolwiek w smartfonie, to już pomijając kwestie jakby takie czysto treściowe, to dla samego organizmu jest to złe, ale zastanawiam się, czy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj, czy tego typu zakaz w szkołach to jest jedyne, co możemy dla młodych ludzi zrobić, czy jeszcze możemy w jakiś inny sposób im pomóc? Pewnie pan ma sporo doświadczeń w tej sprawie.
To jest pierwszy krok. Uznaję to za pierwszy krok, bo w ślad za tym pójdzie wiele wypowiedzi, chociażby ta teraz, tu i teraz. Mhm. Media wreszcie podejmą ten temat, czyli pokażą też ten rewers, tą czarną stronę sieci, ta, która uzależnia, rujnuje, płuka z pieniędzy, z talentów, okrada z różnego rodzaju pasji. Ja to widzę niestety na co dzień, że ktoś, kto miał jakąś pasję sportową, muzyczną czy plastyczną, nagle cały swój czas poświęca już tylko i wyłącznie w sieci. To będzie okazja też, żeby zwrócić uwagę na pewną higienę cyfrową w domu. Mhm. To będzie okazja, żeby powiedzieć o złych treściach, wyjściach. Jak panu wspomniałem, jestem współzałożycielem aplikacji Kids Alert. Mhm. Aplikacja antychallenge'owa. Zrzucili się na nią rodzice, 1500 osób. Ona ma właśnie taką formułę prewencji, informacji, jakie mogą być zagrożenia i są de facto, jakie challenge, jak to może wpływać na nasze dzieci, na co zwrócić uwagę. Fenomenalne narzędzie, bo jak się coś nowego pojawia, to ma pan plum w smartfonie, rodzic może to zobaczyć i może spróbować zajrzeć, czy przypadkiem jego dziecko nie wrzuca jakichś symboli do internetu, które świadczą o tym, że chce się na przykład samo okaleczyć, albo ma myśli rezygnacyjne, albo depresyjne. W związku z tym działamy na rzecz tej profilaktyki, mówimy o tym coraz głośniej i wierzymy w to, że właśnie to, o czym dzisiaj my rozmawiamy, będzie miało dużo szerszą formułę też na szkoleniach, na konferencjach. Jestem też prelegentem, spotykam się i słucham przede wszystkim rodziców, słucham też tych młodych, którzy czasami próbują jak alkoholik przestać pić, ale nie potrafią. Są bezsilni wobec tego nawyku odruchu, który z czasem staje się cyberzaburzeniem, a w wielu przypadkach, jeżeli mówimy o grach komputerowych, na których to można grać w smartfonach, na tych grach, no staje się twardym uzależnieniem, które leczy się nawet klinicznie.
Tak, no to co pan powiedział, to porównanie no jest bardzo mocne, ale też w taki sposób chyba trzeba o tym mówić, ale zastanawiam się, czy przyjmie pan takie rozwiązanie, że młodzi powiedzą, zabieracie nam telefony w szkołach, ale szkoła jest nudna, co mamy robić? Musimy scrollować, musimy przeglądać, bo lekcje w szkole są nudne, nic się nie dzieje.
No jest to poprzeczka na pewno zawieszona wyżej dla nauczycieli. Wyręczanie się tylko interaktywnymi tablicami donikąd nie prowadzi. Od września ubiegłego roku w Szwecji w ogóle wyczyszczono totalnie technologię ze szkół, od tabletów poprzez iPady.
Tak, to słyszałem o tym, że ołówki wróciły do szkół.
No jest jakiś powód tego. No, nikt na złość nie chce nikomu robić. Nikt nie chce komuś ograniczać czegokolwiek. Ale jeżeli mamy badania, bo pan mówi, że to taki drastyczny przykład, ja panu powiem więcej. Są eksperci na świecie, którzy porównują nadmiarowe korzystanie z technologii do takich transów kokainowych, że to działa tak mocno jak kokaina. Jeżeli, proszę pana, mamy gry komputerowe, które według naukowców potrafią wyzwolić uczucie jakiejś satysfakcji, porównując to niemalże jeden do jednego do orgazmu dorosłego człowieka, to jest to niesłychana siła i trudno, żeby dziecko samo z siebie jakąś kontrolę nałożyło na siebie, samodyscyplinę. Nie jest to możliwe, bo jest na etapie kształtowania, uczenia się pewnych reguł, pewnych zasad, a to my jesteśmy od tego, żeby nie, żeby tylko zakazywać, ale jeśli mamy taką konieczność, no to od tego też jesteśmy w imię tego, żebyśmy mieli mniej pacjentów psychologiczno-psychiatryczno-terapeutycznych, a więcej zdrowych, fajnych, zmotywowanych ludzi. Pan mówi o nudzie, ale szkoły też mają propozycje przeróżne. Należy je moim zdaniem wzmocnić, jeżeli mówimy o tej szkole sportowej, artystycznej, bo takie możliwości są.
Proszę pana, to patrząc na to, że pan jest psychoterapeutą, praktykiem, prowadzi pan tą psychoterapię uzależnień od technologii cyfrowych, czy są jakieś metody, które można wprowadzić dziś, mam na myśli dom rodzinny, kontakty z młodymi ludźmi, z dziećmi nawet, które spowodują, że no znacznie poprawi się ta higiena cyfrowa? Bo przecież od tego trzeba zacząć, bo to znowu nie jest tak, że szkoła wszystkie problemy załatwi.
Oczywiście, że nie. To mi przypomina trochę tenisa stołowego, odbijanie piłeczki z jednej strony na drugą i dyskusję sprzed 25 lat, kiedy dorośli się kłócili, kto wychowuje bardziej, czy szkoła, czy rodzice. Tak. Dzisiaj ta gra toczy się na zupełnie innym stole. O uwagę, o koncentrację, o czas, o monetyzację, o zarabianie. Natomiast zgadzam się z panem w pełni i ta higiena cyfrowa może się rozpocząć od dziś, na przykład od tu i teraz, że na 2 godziny przed snem wyprowadzamy, mówiąc kolokwialnie, tego smartfona z pokoju naszego dziecka, żeby nie kusiło. To nie jest miejsce, to nie jest poduszka, Jasiek ani Misiek, żeby dziecko koniecznie musiało zasypiać z tą tronikę we własnym pokoju. Weekendy bardzo polecam, takie detoksykacyjne dla całej rodziny, czyli na przykład wszyscy się umawiamy, że okej, zostawiamy te telefony dzisiaj od rana do wieczora, zabieramy rowery i jedziemy przed siebie, albo robimy jakiś ciekawy plan spędzania czasu na świeżym powietrzu na zewnątrz. Kupujemy budziki, bo częstym argumentem jest to, że muszę rano wstać do szkoły, to muszę mieć tego smartfona.
Żeby budzik zadzwonił. Tak. Tak, jest wygodna furtka, tak. Bardzo, tak, tak.
No jest, ale takich furtek jest więcej, bo muszę być w kontakcie, bo znajomi, bo tamto. Jak wiemy, noc jest od spania, a dzień jest od naszej aktywności, od komunikacji, od rozmawiania. Ja jestem, powiem panu, przekonany, że wiele dzieci na tym skorzysta, bo sam widziałem na własne oczy po takim, nie wiem, 4- czy 6-tygodniowym totalnym detoksie od telefonu, to dzieci tak naprawdę po 3 tygodniach zapominają, że takie urządzenie istnieje. I to jest fenomenalne, bo jak kończyły taki dłuższy proces, to one zapominały, że w ogóle ten smartfon był, także były bardziej szczęśliwe, otwarte, a tą nudę, o której pan mówi, która jest w szkole, ona też jest poza szkołą, jeżeli nie mamy jakiejś pasji, to rzeczywiście ta nuda jest niesłychanie silna. W związku z tym, jeżeli nie mam tego pod ręką, to zaczynam szukać, co ze sobą zrobić, co z tym czasem swoim zrobić i najczęściej są to kreatywne, fajne, pozytywne zajęcia.
To, co pan powiedział, brzmi pozytywnie, bo tu usłyszałem taki fragment mówiący o tym, że ci, którzy przechodzą przez ten czas jakby detoksu, potem wracają do normalnego życia, takiego codziennego funkcjonowania, czyli po pierwsze, da się z tego wyjść, prawda? To nie jest ślepa uliczka.
Nie, to nie jest ślepa uliczka. To jest, mam teraz pod opieką 18-latka, który naliczył kilkadziesiąt tysięcy godzin spędzonych przed monitorem. I poprosił kolegę o to, żeby ten przyjaciel założył mu jakąś blokadę na odległość, żeby on już nie grał. Przyszedł do mnie, pracujemy razem, 3 razy w tygodniu się spotykamy i sukcesywnie zmniejszamy tę ilość, bo tutaj chodzi o ilość, a nie o samo narzędzie, czyli generalnie, no umówmy się, że godzinka dziennie 18-latka, to fajnie, no można skorzystać z takiego...
To nie jest nic złego, prawda? Bo to też nie przechodzimy ze skrajności w skrajność, tylko raczej
nie, to nie jest nic toksycznego. Toksyczne i niszczące nasze neurony, to jest ten przedział od kilkulatków do tych 14-15-latków, wtedy, kiedy ten nasz mózg tak naprawdę się kształtuje, kiedy uczy się zapamiętywać, katalogować informacje w głowie. Tu mam historię, tu mam polski, tu mam matematykę, ale nagle, jeżeli zobaczysz, nie wiem, 200 filmików w przeciągu pół godziny na jakimś portalu, no to sorry, ale nie jesteś w stanie tego zapamiętać. Jeżeli chodzisz za późno, a ze statystyk nam wynika, że ta deprywacja snu jest straszna. Człowiek jakby żyje na kacu, ciągle jest zmęczony. Mówimy o takim czymś jak takie wycieńczenie cyfrowe. No to trudno cieszyć się życiem, trudno odnajdywać pasję, trudno zainteresować się na przykład geografią lub jakimś innym przedmiotem, skoro ja mam tutaj tyle strzałów tej legendarnej już dopaminy, która to dopamina według takiej mojej prywatnej teorii nie uznaje żadnych zasad. To znaczy, że jeżeli jest wieczór, no to idziemy spać, a nie grać.
To ważne myśli, które pan przekazał i przede wszystkim ten taki optymistyczny obraz tego świata, który może być bardziej czysty cyfrowo i na to liczymy również po tych przepisach, które mają wejść, miejmy nadzieję, już od nowego roku, a może w części tego kolejnego roku szkolnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Psychoterapeuta uzależnień, pan Daniel Dziewic z Młodzieżowego Ośrodka Terapii Reset był naszym gościem. Kłaniam się panu i życzę dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
Panu również, państwu również. Kłaniam się.